A w Radiu RMF 24 wracamy do wydarzenia, które rozgrzało niewątpliwie Ukrainę, a także przynajmniej część polskich środowisk katolickich. Papież Franciszek powiedział, że Ukraina powinna wykazać się odwagą białej flagi i wynegocjować zakończenie wojny z Rosją. Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, że sprawy nie układają się dobrze, musisz mieć odwagę negocjować, powiedział papież w wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji. A z nami jest dr Sebastian Duda, filozof, teolog, publicysta, więzi. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam cię serdecznie, witam państwa.
To chyba pierwsza sytuacja, w której papież już wprost mówi o tym, że Ukraina przegrywa. Ukraina oczywiście zaprzecza, ale to niestety kolejna z serii wypowiedzi papieskich, które, no przynajmniej mnie się tak zdaje, nie uwzględniają specyfiki zarówno tej wojny, jak i są dowodem, że papież kompletnie nie rozumie, czym jest Rosja i o co Putinowi w tej wojnie chodzi.
No to już z tym mieliśmy do czynienia 2 lata temu, także niedługo po wybuchu wojny i tak się zastanawialiśmy właśnie, dlaczego papież nie reaguje, dlaczego papież zrównuje cierpienia rosyjskie z ukraińskimi. Podawaliśmy szereg argumentów, które za tym stoją, a tutaj się okazuje, że no i w pewnym momencie nawet wychodziło na to, że papież jakby przyjął także perspektywę ukraińską, przynajmniej do pewnego stopnia. I te wypowiedzi były bardziej wyważone, a tutaj mamy kolejną, która jednak świadczy o tym, o czym mówisz, to znaczy, że nie przyjął i że jednak tkwi w jakimś takim zamkniętym kole własnych przypuszczeń, własnych uzasadnień. Chodzi mi także o koncepcję odrzucenia wojny sprawiedliwej, wojny obronnej. I próbuje po prostu narzucić Ukraińcom taki bardzo defetystyczny punkt widzenia, tylko po to, żeby ten w cudzysłowie pacyfizm mógł się objawić w pełni.
No tak, tylko że mówi to tuż po tym, jak choćby Dmitrij Miedwiediew mówił wprost, nie ma miejsca dla niepodległej Ukrainy, Ukraina ma przestać istnieć, mają przestać istnieć Ukraińcy. No, trudno negocjować z partnerem, który nie tylko dokonał agresji, nie tylko morduje i porywa dzieci po to, żeby je przymusowo rusyfikować, no ale także z kimś, kto odmawia prawa do istnienia Ukrainy. No to jest... Przepraszam, ale ukraiński
przeciw moralny wobec wypowiedzi Miedwiediewa i prawda i papieża jest dość podobny w tej sytuacji. Z tym, że no oczywiście no nie ma co tutaj usprawiedliwiać jakby tej papieskiej wypowiedzi. Ja nie zamierzam tego robić. Natomiast to jest 87-letni człowiek. Znowu mamy, nie wiem czy, no taką sytuację, że nie wiadomo co do papieża dochodzi, czy akurat ta wypowiedź, prawda, rosyjska do niego dotarła, czy nie dotarła, w jaki sposób, prawda, ma on wybierane te informacje, które do niego docierają, to dla mnie jednak jest kolejny dowód na to, że zapada się system kościelny kapłaństwa urzędowego w katolicyzmie bardzo mocno i bardzo szybki sposób, bardzo szybko. A właśnie następuje erozja autorytetu urzędowego kapłaństwa. W tym przypadku jest to erozja samej głowy, tak? To znaczy rzeczywiście widzimy, że no papież traci autorytet w ekspresowym tempie i to nie tylko wśród ludzi, którzy no jakby mieli do niego rezerwę dotąd, ale szerzej w świecie. Także,
bo no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli wypowiada się, no wprawdzie on nie mówi, że mówi do papieża, ale tuż po tej wypowiedzi, tuż po jej ujawnieniu, arcybiskup Światosław Szewczuk, czyli zwierzchnik ukraińskiej cerkwi katolickiej, w Nowym Jorku wygłasza przemówienie, o której mówi: tak, Ukraina krwawi, ale stoi. Tak, Ukraina się nie podda. Nikt nas do tego nie przekona. To jest ewidentna polemika człowieka, który jest zwierzchnikiem.
No jest, jeszcze zaleca po prostu, jeszcze w ramach tego rytu także. To jest obrządek wschodni, oni uznają przecież zwierzchnictwo papieża od Unii Brzeskiej, więc mówi, że kto zwątpi jakby w Ukrainę, powinien udać się do spowiedzi natychmiast. To jest jakby też kolejny aspekt tego dramatu, to znaczy no właśnie ukraińscy grekokatolicy coraz bardziej dystansują się od papieża, a to był jakby element tożsamościowy niezbywalny do tej pory dla nich, tak? No i ja nie wiem, no bardzo są silne głosy, wczoraj rozmawiałem także z przyjacielem ze Lwowa, mówiące o tym, że być może trzeba będzie dołączyć do autokefalii ukraińskiej prawosławnej w takiej sytuacji, jeżeli ten kryzys będzie się pogłębiał. No, autorytet papieża tutaj został postawiony przez samego Franciszka na takiej szali, że no, krytyka jest uzasadniona i nie ma czego bronić w tym przypadku.
No dobrze, ale przecież papież ma jakieś otoczenie. Wysyła swoich specjalnych wysłanników, choćby kardynała Matteo Zuppiego na Ukrainę. I wygląda na to i do Rosji, że ani Zuppi, albo Zuppi nie ma na niego wpływu żadnego, albo no, on przyjmuje także tą perspektywę spojrzenia, co jest o tyle możliwe, że wiadomo, że Zuppi wywodzi się z ruchu bliskiego Franciszkowi, ze wspólnoty świętego Idziego, której założyciel, pomysłodawca, od dawna przekonywał, że Kijów powinien stać się miastem otwartym. I na samym początku wojny mówił wpuścić żołnierzy rosyjskich do siebie, tak żeby mogli pokazać, czym jest prawdziwy pokój.
Ja nie wiem, jakie ty masz wrażenia, ale mnie się bardzo trudno rozmawia z chrześcijańskimi pacyfistami ostatnio. Znaczy ja po prostu nie jestem w stanie przyjąć tej perspektywy i pewnego typu naiwności, która jest związana moim zdaniem z niezrozumieniem po prostu pewnych danych politycznych, no, która w Polsce często no, mamy we krwi ze względu na historię, dlatego że nie potrafimy jej wyinterpretować na korzyść Rosji wtedy, kiedy ona była agresorem względem Polski. I wiemy, co za tym stało i wiemy, ile cierpień to przyniosło i wiemy, jaki typ historiozofii za tym stoi także. W tym momencie tego typu pacyfizm, jak reprezentuje Sant'Egidio, prawda, i być może Franciszek także, jeżeli jest słuszne, prawda, mówienie o tym, że on się opiera także na tych koncepcjach, to jest jakby żyrowanie tej historiozofii rosyjskiej, która jest naprawdę bardzo nieszczęśliwa i geopolitycznie przyniosła w historii wiele zła, I dalej przynosi, jak widać. Za to niezrozumienie będziemy płacić, dlatego że to jest po prostu defetyzm, który de facto przyznaje rację oprawcom. A to już nie jest ewangeliczne. I to możemy interpretować bardzo mocno i skutecznie jako zamach na Ewangelię, także żyrowany religijnie przez cerkiew moskiewską.
No właśnie, bo tutaj dochodzimy do tego elementu, w którym czasem się mówi, to jest papież profetyczny, ale prorocy, tak się składa, byli realistami. To znaczy oni widzieli, co się dzieje i potrafili powiedzieć, że jakieś działania są działaniami zbrodniczymi. Tutaj tak naprawdę jedyną stroną wzywaną do nawrócenia są Ukraińcy. I nawrócenie ma polegać na tym, że oddadzą ziemię, ludzi i niepodległość agresorowi.
Znaczy, Franciszek już powiedział w pewnym momencie, w jaki sposób był do tego popchnięty, że powiedział, że Ukraińcy są ofiarami w tej wojnie i że agresora trzeba nazywać agresorem. Ale tutaj, jak widać, on nie wierzy w to, żeby... No, wojna przynosi coraz więcej ofiar, jej kontynuowanie będzie przynosiło coraz więcej ofiar i wszystko jedno, czy ta historiozofia rosyjska zwycięży, czy nie, trzeba powstrzymać zło, które się dzieje tu i teraz. Taka tutaj jest logika rozumowania.
No dobrze, ale pozwoli, że ci przerwę.
No tak jak mówisz, proroczenie zakłada po prostu, że ta historiozofia rosyjska wcielana właśnie w taki sposób przyniesie jeszcze więcej zła.
Właśnie o tym chciałem powiedzieć, znaczy, bo jeśli Putin dostanie Ukrainę, to przecież on powiedział, co chce zrobić dalej. To nie jest tak, że my tego nie wiemy. To znaczy dyplomacja watykańska powinna przeczytać żądania, które wystosował Putin do NATO i dowiedziałaby się, że chodzi o odwrócenie zmian po roku 89.
Kraje nadbałtyckie z powrotem... To jest zupełnie niezrozumiałe, co mówi Franciszek. To jest jakieś pacyfistyczne zaślepienie. No, ja nie mam na to tutaj, wiesz, łagodniejszego określenia. Po prostu przestałem to rozumieć. Od dawna już tego nie akceptuję, jego politycznego spojrzenia na to, co się dzieje w Ukrainie właśnie w tym momencie, prawda, w związku z agresją rosyjską. I uważam, że za to zaślepienie płaci cały katolicyzm. Ale jak sądzę, jest to niestety logika wewnętrzna tego systemu i tego kryzysu, z którym mamy do czynienia. Następuje erozja autorytetu i w tym momencie ta erozja dotyczy najważniejszego człowieka w Kościele katolickim.
No właśnie, bo jeszcze jest jedno pytanie. Na ile to jest stanowisko, które podzielają najbliżsi współpracownicy papieża? Wiadomo, że włoscy kardynałowie i włoskie otoczenie jest skłonne tak myśleć, także z powodu takich, powiedziałbym, rusofilskich tendencji w pewnej części Kościoła katolickiego we Włoszech, czy latynoscy podobnie. No ale wydawać by się mogło, że Niemcy i anglosasi, o tak powiedzmy, czy kardynałowie anglojęzyczni, no powinni przynajmniej trochę myśleć inaczej. Jak się rozkłada ten układ sił w Watykanie?
Być może jest właśnie tak, jak mówisz. Ja niedawno miałem okazję rozmawiać z biskupem Moguncji, mówi, że biskupi niemieccy udają się do kurii, prawda, i do samego papieża. On był tutaj w Polsce, biskup Nogunski, z grupą Pax Christi z Niemiec, właśnie tego ruchu na rzecz pokoju. Oni mieli bardzo realistyczne spojrzenie na to, co się dzieje w Ukrainie, muszę powiedzieć. No i biskup Mogącki przyznał wprost, oni pojadą teraz z biskupami niemieckimi do kurii, prawda, do Rzymu, do samego papieża i nie liczą na żadne zrozumienie w tej kwestii i w innych kwestiach, prawda, także tych wewnątrzniemieckich. Więc jest rodzaj jakiegoś zamknięcia wokół papieża i mnie to nie dziwi. No, my się teraz zastanawiamy po wielu latach, co docierało do Jana Pawła II, prawda, w związku ze skandalami seksualnymi. I też myślę, że informacje były fragmentaryczne i mocno ograniczane przez, dostęp do informacji był mocno ograniczany przez najbliższe otoczenie, po to, żeby wspierać, nie wiem, pewien model interpretacji teologicznej, pewien model działania w Kościele i tak dalej. Tutaj jest bardzo możliwe, że po prostu no, przyjmuje się, że papież ma takie pacyfistyczne poglądy, odstąpił od koncepcji wojny sprawiedliwej, więc no, na wszelki wypadek nie będziemy mu opowiadać o pewnych rzeczach. Ja nie wiem, co się tam dzieje, ale wydaje mi się, że takie odklejenie od rzeczywistości, jakim świadectwem jest ta wypowiedź dla telewizji szwajcarskiej, świadczy o tym, że no, papież ma jakieś ograniczone możliwości postrzegania elementarnych faktów w tym momencie.
No, tylko
mówię
to
o
jest,
tym, że no, po prostu nie docierają do niego. No.
Tylko to jest bardzo poważny zarzut wobec całej struktury, to znaczy, bo jeśli Kościół jest monarchią absolutną, a jest, jeśli tak. Na jego czele stoi jeden człowiek, to od tego, co on wie albo nie wie, od tego, na ile jest otwarty na nowe doświadczenia albo jest na nie zamknięty, zależy cała linia Kościoła, no i zależy również jego kompromitacja lub jej brak. Jeszcze 100 lat temu było inaczej, bo papież nie był tak bardzo w centrum medialnej uwagi, ale teraz no, kolejne jego wypowiedzi, czasami na tematy, o których nie ma wielkiej wiedzy, na przykład Pax Mongolica był takim przykładem. No, wychwalanie Chingis Hana jako bohatera pokojowych ruchów było nieco absurdalne. No ale to pokazuje, że rzeczywiście albo ten schemat się zmieni, to znaczy Watykan nabierze innej formy, albo no, rozpad autorytetu będzie postępował.
Ja myślę, że będzie postępował i dochodzimy do punktu krytycznego. Ja nie wiedziałem, kiedy to nastąpi. Ja myślałem, że przynajmniej w obrębie cywilizacji zachodniej szeroko rozumianej wywoła to kryzys po prostu powołań kapłańskich, dlatego że nie będzie komu podtrzymywać tej instytucji w takiej formule. Mówię, no jeżeli nie będzie prezbiterów, no żaden import z Afryki, prawda, z Ameryki Południowej, z innych części świata tego nie załatwi tutaj, więc to będzie wymuszone, ale być może dochodzimy do czegoś takiego właściwie szybciej jeszcze właśnie przez to, że ta erozja autorytetu następuje od samej góry. Znaczy to na pewno zostanie zapamiętane. Tutaj pełna zgoda z tym, że 100 lat temu to inaczej wyglądało. Pewne wypowiedzi papieskie no nie trafiały tak szeroko, nie tak szybko, prawda? Nie były komentowane tak szybko i nie budziły takiego zgorszenia powszechnego od razu. Tak? No w tym momencie widać, że w ten sposób działająca instytucja oparta na takiej formule kapłaństwa urzędowego i samego papiestwa, tak jak nawet nie wiem, w ostatnich 100 latach ono uległo pewnej ewolucji, prawda, do tego modelu, którego chyba takim najważniejszym reprezentantem był Jan Paweł II ostatecznie, że tutaj dochodzimy do tego, że to bardzo silnie rozpada się w tym momencie, bardzo szybko. I te procesy są nie do powstrzymania, to znaczy ja tylko czekam na osiągnięcie punktu krytycznego, żadna kosmetyka taka doraźna nie załatwi już tego. Nawet jeżeli następca Franciszka będzie dużo bardziej powściągliwy i, no nie bójmy się określenia, rozsądniejszy w swoich wypowiedziach na różne tematy, to wewnętrzna logika systemu pozostaje taka sama, a jego jakby rozkład no, postępuje z powodów, o których tutaj mówimy.
Bardzo dziękuję, dr Sebastian Duda, teolog, filozof, publicysta więzi, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę przygnębiającą rozmowę.